Edling spodziewał się wybuchu złości, tymczasem reakcja tego człowieka sugerowała, że oczekiwał takiego rozwoju wydarzeń. Może zostawił tam kabel z premedytacją. Był perfekcjonistą, więc...
Nie jesteś zaskoczony, odezwał się Gerard.
Bynajmniej.
Więc to było zamierzone?
Możliwe.
Lekki uśmiech kazał sugerować, że rzeczywiście tak było.
Edling uświadomił sobie, że w ten sposób kompozytor zwiększył dramatyzm całego przedstawienia. Widzowie zobaczyli, że były prokurator nie tylko żyje, ale także desperacko walczy o ratunek.
Porywacz wyjrzał za okno.
Rozumiem, że udało ci się złapać kawałek świata zewnętrznego, zapytał.
Gerard nie odpowiadał.
Sprawdzałem wcześniej, ile stąd widać i muszę przyznać, że niewiele.
Może wystarczyć.
Kompozytor prychnął. Przestań się oszukiwać, rzucił nonszalancko. Robisz tylko to, na co ci pozwoliłem. Myślisz, że przez przypadek obwiązałem statyw, by się obrócił, a nie przewrócił?
Myślę, że nie, uciął morderca.
Jednak nie interesuje mnie teraz, co myślisz. Okazałeś się naiwny, słaby i beznadziejny.
Rozczarowałeś mnie, Gerard.
Zanim Edling zdążył cokolwiek powiedzieć, kawałek szmaty znów znalazł się w jego ustach. Zamknął oczy, gdy kompozytor zawiązywał węzeł z tyłu głowy. Kiedy skończył, Gerard spojrzał w kierunku okna. Z tej perspektywy w istocie niewiele było widać. Strzeliste drzewo z jasną korą i niewielką koroną miało pokrój kolumnowy, było którymś z bukowców. Oprócz niego Edling nie widział żadnego innego punktu orientacyjnego. Ale być może z miejsca, gdzie stał statyw, można było dostrzec więcej.
Nie, to płonna nadzieja.
Kompozytor był zbyt spokojny. Z pewnością nie kłamał. Sprawdził to wszystko zawczasu i skrupulatnie zaplanował. Morderca go ignorował. Stanął za kamerą i przez dobre 10 minut przyglądał się swoim ofiarom.
Pół godziny, odezwał się w końcu. Jeszcze tylko pół godziny.
Pobladłe dzieci zatrzęsły się. Mężczyzna w garniturze znów popatrzył błagalnie na Gerarda. Ten odwrócił spojrzenie.
Ciekawi was zapewne, jakie są wyniki, zapytał porywacz.
Choć może użycie liczby mnogiej jest nieuprawnione. Te dziewczynki nie rozumieją przecież, co mówię, a przez to nie rozumieją, co się dzieje.
Mężczyzna mruknął coś i otworzył szerzej oczy.
Spokojnie, dodał kompozytor. Niebawem dowiemy się, jaką uwerturę zagramy.
Beata miała wrażenie, że wszyscy w prokuraturze okręgowej zdzierają sobie gardła. Nie było ani jednej osoby, która nie starałaby się przekrzyczeć pozostałych. Emocje wzięły górę zaraz po tym, jak opadł pierwszy szok po ujrzeniu Edlinga na nagraniu. Teraz analizowano je klatka po klatce, choć nie było w tym żadnej metody. Przy każdym z monitorów, w każdym z gabinetów działo się to samo. Grupy ludzi robiły wszystko, by wyłowić coś z nielicznych szczegółów, które pokazała kamera, gorączkowo, chaotycznie, bezproduktywnie. Inni prowadzili rozmowy przez telefon, choć właściwie były to bardziej krzykliwe monologi, które miały ponaglić rozmówcę, by ten sprawdził tę czy inną rzecz. Chwytano się najbardziej absurdalnych tez, związanych z kolorem ścian w pokojach, kątem padania światła słonecznego, ruchem nielicznych liści na drzewie i samym drzewem, które w okamgnieniu urosło do niemal mitologicznego kształtu. Właściwie była to prokuratorska proza życia. Realne śledztwa nie miały wiele wspólnego z postępowaniem, o którym Dreyer czytała w rozlicznych skandynawskich kryminałach. Tam niewielka grupa ludzi zamykała się w pokoju i deliberowała przez długie godziny nad kolejnymi elementami układanki. Dominował spokój i niespieszne odkrywanie prawdy. W rzeczywistości jednak dochodzenie było żywiołem, wybuchową mieszanką chaosu i rosnącej entropii. I to, co działo się teraz w prokuraturze, było kwintesencją tego stanu rzeczy. Beata stała w swoim gabinecie kilka kroków od biurka, ale wydawało jej się, że pomieszczenie zostało przejęte przez nieznanych ludzi ze służb bezpieczeństwa. Ustawowe kompetencje dawno się wymieszały. Nikt już nad niczym nie panował.
Dreyer!
Prokurator potrząsnęła głową. Przez ten rwetes ledwo usłyszała własne nazwisko. Obeszła grupę funkcjonariuszy i spojrzała na mężczyznę stojącego w progu. Poznała oficera CBŚP, który został odsunięty od sprawy po fiasku w Karolince.
Chodź,
powiedział i wskazał głową korytarz. Spojrzała po ludziach, którzy okupowali jej gabinet, a potem skierowała się do wyjścia.
Bez znaczenia był fakt, że jedną krótką komendą mogła wyrzucić ich wszystkich na zewnątrz. Teraz cały budynek był dobrem wspólnym.